Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nie lekceważ objawów, badaj się, przypomina Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia. W czasie pandemii planowane zabiegi, usługi medyczne i wizyty u lekarzy specjalistów w większości zostały zawieszone. Teraz część z nich wraca do normalnego trybu pracy, przestrzegając oczywiście zasad bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 2 miesięcy pacjenci uczyli się funkcjonować w dobie pandemii. Niestety nie można zapominać, że wielu Lubuszan cierpi także na poważne schorzenia, które wymagają stałej opieki medycznej. A z nami jest kardiolog Jarosław Hiczkiewicz. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Pandemia spowodowała, że świat wstrzymał oddech. Byliśmy skupieni wyłącznie na pacjentach właśnie chorujących na COVID-19, ale ta sytuacja nie spowodowała, że pacjenci kardiologiczni przestali chorować. Jak to wygląda z pana perspektywy?
Proszę pani, proszę państwa, choroby układu krążenia to nadal w Polsce jest pierwsza przyczyna wszystkich zgonów. 48% wszystkich zgonów. I cyfry są takie bardzo alarmujące. Każdego miesiąca od 20 lat średnio 1250 pacjentów umiera z powodu zawału serca. Teraz my obserwujemy od 3 miesięcy, to są dane takie zebrane z całego kraju, spadek zawałów leczonych w szpitalu o 61% tak zwanych STEMI, takich bardzo ciężkich zawałów, o 61%. Natomiast tych takich, nazwijmy to NSTEMI, to są takie łagodniejsze zawały, o 20%. Oczywiście to nie wynika z tego, że tych zawałów nie ma, bo od 20 lat każdego roku mniej więcej jest taka sama liczba zawałów, około 100 tysięcy. Czyli że olbrzymia liczba pacjentów po prostu przebywa zawały w domu, dlatego że są przestraszeni koronawirusem i boją się kontaktu ze szpitalem i z lekarzem. I to jest bardzo źle. Teraz będziemy obserwowali, robimy nawet teraz taką pracę, jak znacznie wzrośnie śmiertelność z powodu chorób układu krążenia, dlatego że ci pacjenci są nieleczeni.
Bardzo głośno mówimy o ofiarach śmiertelnych na COVID-19, a właśnie odnoszę wrażenie, podobne do pana, że pacjenci kardiologiczni w tej chwili umierają po cichu, bo po pierwsze nie badają się, bo nie mieli takich możliwości, bądź też funkcjonowały pewne obawy przed zakażeniem COVID-19, bądź też nie przyjmują leków.
Możliwości cały czas były, dlatego że wszystkie szpitale pracowały cały czas. Oczywiście były zawieszone tak zwane planowe zabiegi, ale ja teraz mówię o zawałach, czyli że to są ostre, one zawsze były przyjmowane, nawet jak był pacjent z podejrzeniem infekcji tym wirusem, to my takich pacjentów przyjmowaliśmy i leczyliśmy. Mhm. Natomiast ci pacjenci po prostu się nie zgłosili, nie zawołali lekarza, nie zadzwonili na pogotowie, po prostu się bali. I jest taki dla nas lekarzy, taki bardzo przejmujący przykład takiej bardzo znanej osoby w Polsce, która parę tygodni temu zmarła z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. Po prostu ten człowiek przez tydzień bał się udać do szpitala, dlatego że była taka wręcz psychoza, że jak się pójdzie do szpitala, tym bardziej jak jest człowiek starszy, ma jakieś choroby, to się, że zaraz coś się stanie. Ale tu się stała tragedia. I takich tragedii niestety jest sporo. To o tym się nie mówi, ale to po prostu statystycznie, jak od 20 lat jest jakaś ilość chorób, to nagle ona nie spada o 60%. To może być wahnięcie bardzo niewielkie. Natomiast po prostu chodzi o to, żeby pacjenci nie bali się kontaktu z lekarzami. Od samego początku uruchomione są tak zwane telefony, czyli teleporady, czyli że do poradni kardiologicznej lekarze z poradni dzwonią, pacjenci do poradni, są omawiane te dane przypadki. Jeżeli to wymaga, to my wtedy mówimy pacjentowi, żeby natychmiast zgłosił się do szpitala, ale część pacjentów się boi. Mhm. I to jest takie znamienne, że jest takim zabiegiem planowym wszczepienie kardiowertera defibrylatora. To jest takie urządzenie, które ratuje życie pacjenta. Po prostu ono wydłuża życie. Nie ma nic lepszego, aniżeli u wybranych pacjentów, jeżeli ten pacjent jest dobrze zakwalifikowany. Żeby mu przedłużyć życie, wszczepiamy kardiowerter defibrylator. I my teraz dzwonimy do pacjentów i praktycznie co drugi pacjent mówi, że on nie przyjedzie, bo on się boi COVID-a. I długa rozmowa nie zawsze przekonuje pacjenta, że on wcześniej umrze z powodu serca, nie z powodu COVID-a. Także o tym proszę pamiętać.
Czyli tak naprawdę taki pacjent skazuje się sam na śmierć?
Tak, Tak, niestety to jest takie bardzo przykre, to o czym mówimy, ale takie są fakty. No tak, tak jest.
Panie doktorze, rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli przekonać pacjenta, pokazać mu, jak w tej chwili funkcjonuje szpital, to jeżeli taki zabieg jest konieczny, państwo jesteście na tyle przygotowani, by to bezpieczeństwo na oddziale zapewnić?
Proszę państwa, oczywiście, że tak. Zawsze jest jakiś tam margines, żeby zrobić wszelkie środki bezpieczeństwa, wszystko, żeby było zapewnione, to od czasu do czasu coś się może zdarzyć. Tego nie jesteśmy przewidzieć, że w 100% zabezpieczymy wszystkich, ale w 99,99% tak. Dlatego, że te wszystkie środki ochrony osobistej, wszystkie procedury to jest opanowane, opracowane, przestrzegane, wykonywane. Także pacjenci mogą się naprawdę czuć bezpieczni.
Czy już wszystkie zabiegi zostały przywrócone do funkcjonowania? Czy już wszystkie zabiegi są wykonywane? Czy w pierwszej kolejności raczej wykonujecie państwo te, które są najpilniejsze?
Wykonujemy już wszystkie planowe zabiegi. Oczywiście to nie zawsze jest takie proste, żeby z tych planowych pacjentów wybrać tych najpilniejszych, tych, którzy wymagają szybkiej interwencji, ale tak robimy. Także staramy się wrócić do rzeczywistości, do normalności i wykonujemy tych zabiegów już coraz więcej.
Panie doktorze, jakie objawy powinny nas zaniepokoić, jeżeli cierpimy rzeczywiście na schorzenia kardiologiczne? Co powinno spowodować, że natychmiast powinniśmy skontaktować się z lekarzem? Tutaj nie mówimy tylko wyłącznie o tych pacjentach, którzy rzeczywiście mają bardzo poważne problemy kardiologiczne, ale także o tych, którzy leczą się od dłuższego czasu, bądź też widzą u siebie pewne niepokojące zjawiska.
To znaczy, mogą to być pacjenci, bo jeżeli już się leczą, to oni mniej więcej wiedzą, jakie są objawy. Chodzi głównie o jakieś dolegliwości bólowe, taki dyskomfort w klatce piersiowej za mostkiem, który promieniuje do żuchwy, do ramion. W ogóle jak coś nie tak się dzieje w klatce piersiowej, pogarsza się wydolność, szybciej się pacjent męczy. W czasie wysiłku lub jakiegoś stresu dochodzi do duszności lub bólów, to wtedy koniecznie trzeba się skontaktować ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu. Natomiast jeżeli te dolegliwości są silne, nie ustępują w ciągu 15-20 minut, no to wtedy również trzeba się skontaktować z pogotowiem ratunkowym, czyli że dzwonimy po numer 112. Żeby tego nie bagatelizować, lepiej 2 czy 3 razy niepotrzebnie zadzwonić niż raz za późno. O tym proszę państwa pamiętać.
Ilu pacjentów kardiologicznych państwo macie w tej chwili pod opieką?
Znaczy na oddziale w tej chwili, no to już prawie wróciliśmy do normy, bo oddział ma 60-łóżkowy, mamy 50, chyba rano było 54 pacjentów. Czyli że to jest tak jak już by było od tego tygodnia, bo poprzednio to mieliśmy połowę pacjentów, dlatego że to te przyjęcia takie typowo planowe były wstrzymane.
A ilu tych pacjentów czeka na zabieg? Czy część po prostu jest badana diagnostycznie w tej chwili?
To znaczy jest tak zwana kolejka do planowych zabiegów i tych pacjentów no jest kilkuset. Teraz trudno mi powiedzieć dokładnie, ale każdy pacjent planowy, jak my planujemy pacjenta, bo są pewne schematy ilości, ile można wykonać. Jeżeli cośkolwiek się dzieje, to ten pacjent planowy przestaje być planowym i robi się tak zwanym pilnym, czy nagłym, czy ostrym. Że jeżeli coś z układu krążenia się dzieje nie tak, to wtedy żadna kolejka nie obowiązuje, tylko pacjenta po prostu przyjmujemy wtedy natychmiast. Jeszcze jest jedna uwaga, bo poza chorobami serca, które są cały czas no, trochę bagatelizowane przez pacjentów, bo proszę państwa, w ciągu ostatnich 20 lat w całej Polsce, a w szczególności w naszym województwie, leczenie zawałów jest na najlepszym poziomie światowym. To nie jest megalomania, tylko tak naprawdę jest. I śmiertelność 20 lat temu na zawał, jeżeli pacjent trafił do szpitala, wynosiła 30%, czyli praktycznie co trzeci pacjent umierał. Tak było. Od czasu, jak jest hemodynamika, leczymy inwazyjnie, czyli wkładamy stenty, to ta śmiertelność spadła do 3%, z 30. Jest niesamowity postęp. Ale bardzo jest dla nas, lekarzy, niepokojące, że o ile 20 lat temu czas od początku dolegliwości bólowych do wezwania lekarza przez pacjenta wynosił 260 minut, a po tych 20 latach skrócił się tylko o 20 minut. Nadal 240 minut pacjenci czekają z wezwaniem pomocy lekarza czy pogotowia. Dlatego bardzo, bardzo apeluję, że jeżeli mamy jakieś dolegliwości w klatce piersiowej, to proszę albo do lekarza rodzinnego, albo numer 112, żeby nie czekać. Dlatego, że jeżeli pacjent do nas trafi szybciej, zdecydowanie więcej możemy pomóc. Im później, tym gorzej dla pacjenta.
Panie doktorze, zawał może spotkać praktycznie każdego z nas, bo to nie jest choroba, która dotyka wyłącznie grupę osób starszych, ale to często już 30-40-latkowie, prawda?
Tak. Tak. Oczywiście często gęsto zawał jest pierwszą chorobą, że do czasu tego pierwszego zawału człowiek, pacjent czuł się dobrze, w ogóle nie miał jakichkolwiek dolegliwości. Tak może być, że pierwszym objawem choroby jest zawał, który niestety, jeżeli nie szybko się nie trafi do szpitala, to może źle się skończyć.
Dziękuję.
Także proszę tego nie bagatelizować.
To tym ważnym apelem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kardiolog Jarosław Hiczkiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Narodowy Fundusz Zdrowia prosi pacjentów, by ci nie lekceważyli gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia. Kobiety w ciąży, które źle się czują, pacjenci z chorobami przewlekłymi powinni skontaktować się z lekarzem, a w razie potrzeby umówić się na wizytę. Pandemia koronawirusa wstrzymała możliwości rehabilitacji i leczenia praktycznie na 2 miesiące. Do szpitala przyjmowane były wyłącznie ostre i pilne przypadki. A z nami jest Anna Mania, konsultant wojewódzkich chorób zakaźnych. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy możemy już mówić o uspokojeniu sytuacji? Widzimy, że kolejne szpitale w województwie lubuskim odmrażają funkcjonowanie oddziałów. Czy już bezpiecznie możemy wykonywać zabiegi, które bez wątpienia ratują życie?
Myślę, że generalnie, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, no, ta możliwość wykonywania procedur ratujących życie powinna istnieć i każdy pacjent, niezależnie od swojego schorzenia, takie swoje miejsce w tych strukturach opieki zdrowotnej powinien mieć. Rzeczywiście na początku wszystkie planowe procedury zostały wstrzymane. Myślę głównie dlatego, że nie bardzo wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Minęły 2 miesiące i był czas na to, żeby opracować te zasady funkcjonowania właśnie w nowych warunkach. Także myślę, że w odniesieniu do wszystkich specjalności takie procedury istnieją i no tutaj niezależnie od tego, czy pacjent może prezentować objawy zakażenia koronawirusem, czy nie, a ma jakiś inny problem zdrowotny, który wymaga opieki medycznej, no to po prostu taka droga powinna już istnieć. W zasadzie w odniesieniu do wszystkich specjalności.
Impulsem do realizacji dzisiejszej audycji, można powiedzieć, był apel lekarzy, między innymi kardiologów, ginekologów, którzy zwracali uwagę na to, że oczywiście bardzo dużo mówimy o COVID-19, ale często pacjenci w obawie właśnie przed przyjazdem do szpitala, przed telefonem na przykład na pogotowie, po prostu umierali w domu po cichu. Teraz ta sytuacja już powinna się stabilizować, już powinna się zmieniać, prawda?
Oczywiście. No, generalnie powinno być tak, że pacjent w stanie zagrożenia życia może uzyskać tą pomoc zupełnie niezależnie od innych czynników. Także odpowiednio prowadzony jest triaż, pacjent jest odpowiednio kwalifikowany i no, ta pomoc powinna być. I rzeczywiście oprócz koronawirusa istnieją jeszcze inne zagrożenia i tu no, gorący apel do pacjentów, żeby rzeczywiście nie lekceważyć swoich objawów, szukać tej opieki medycznej. No tu nawet z mojej działki, nawet w odniesieniu do innych zakażeń, które też istnieją, żeby tego nie przegapić, bo no, taka no, przetrzymana sytuacja w domu może skutkować tym, że na odpowiednią pomoc może być już za późno.
Uprzedziła Pani po części moje pytanie, bo COVID-19 to nie jedyna choroba zakaźna, która w tej chwili jest wśród nas, jest obecna i wymaga tych interwencji. Inni pacjenci z innymi problemami również zgłaszają się do szpitali, tak jak Pani obserwuje?
Tak, jak najbardziej. No, my teraz widzimy, no pewnie tak jak lekarze innych specjalności widzą przypadki ze swojej branży troszeczkę przetrzymane w domu, my widzimy zakażenia bakteryjne, które no, których główną manifestacją jest gorączka, no, które no, przez jakiś czas były zaopatrywane czy w domu, czy w formie tych teleporad. I ci pacjenci no, wydają się trafiać do nas troszeczkę później niż to zwykle bywało. Także to też mielibyśmy jednak gorący apel od tej strony zakaźniczej, żeby no, nie przetrzymywać takich sytuacji w domu.
Jakie choroby zakaźne właśnie, pani doktor, są w tej chwili diagnozowane?
Oprócz tego, że jestem lekarzem chorób zakaźnych, jestem też pediatrą, także opiekuję się tymi najmłodszymi pacjentami. Także no, no po prostu zakażenia bakteryjne. Troszeczkę się tego sypnęło teraz. Mija trochę czas na takie inne zakażenia wirusowe dróg oddechowych, jak ten sezon grypowy dobiega końca, trochę mniej zakażeń wirusami RS, no ale w to miejsce zawsze, no powiedzmy, pojawia się coś innego. To ta taka sezonowość zachorowań, którą obserwujemy niezależnie od COVID-19.
A czy Polacy według Pani już nauczyli się żyć i funkcjonować z koronawirusem? Bo oczywiście 2 miesiące temu, kiedy obserwowaliśmy tę sytuację, to na Polaków padł blady strach. W tej chwili odnoszę wrażenie, że już coraz lepiej funkcjonują pewne procedury zachowań nas, Polaków, chociażby na zewnątrz, kiedy wybieramy się do miejsc publicznych.
U części społeczeństwa na pewno. Myślę, że generalnie wszyscy jesteśmy troszeczkę zmęczeni tymi ograniczeniami i duża część ma nadzieję, że to już się skończyło i już można funkcjonować tak jak wcześniej. Dlatego wydaje mi się, że taka ostrożność jeszcze byłaby wskazana, bo w tej chwili luzowane są kolejne ograniczenia, ale nie bez, no powiedzmy, pewnych restrykcji, pewnych zachowań, które powinniśmy mieć. Także myślę, że powinniśmy zachować ostrożność i tak naprawdę obserwować, jak sytuacja będzie wyglądała w momencie luzowania tych kolejnych ograniczeń. Dzieci wracają do żłobków, przedszkoli, tak, tu wszyscy czekamy na otwarcie salonów fryzjerskich, myślę. Także no, zobaczymy, co te nadchodzące tygodnie przyniosą i jak ta sytuacja będzie wyglądała.
Z jednej strony Lubuskie ma najmniejszą liczbę zachorowań, 92 przypadki zdiagnozowane, zaledwie kilka osób jest w tej chwili w szpitalu, aż 77 osób wyleczonych. Nasz region wygląda najlepiej na tle kraju. I Lubuszanie rzeczywiście z tyłu głowy mogą mieć takie poczucie, że skoro u nas jest tak bezpiecznie, to można już ze wszystkiego zrezygnować, chociażby z tych maseczek ochronnych, czy też rękawic, które zakładamy idąc chociażby do sklepu. Tak jak pani wspomniała, pojawiają się nowe możliwości. Możemy iść do restauracji, możemy pójść do fryzjera, do kosmetyczki, ale to taka sytuacja może spowodować, że ta tendencja będzie wręcz odwrotna, prawda?
No niestety może tak być i tu nie chodzi mi o to, żeby kogoś przesadnie straszyć, ale musimy też pamiętać o tym, że sytuacja w ościennych województwach, w dolnośląskim czy nawet wielkopolskim, wygląda troszeczkę inaczej. No wszyscy też widzimy, co dzieje się na Śląsku. Także taka ostrożność i zdrowy rozsądek, myślę, no jak najbardziej powinien być wskazany. No przy takiej możliwości migracji ludności też nie możemy wykluczyć, że ta sytuacja się zmieni. No i jeśli nosimy środki ochrony osobistej, to powinniśmy je nosić w sposób właściwy. Nie na brodzie, nie na czole, tylko taki sposób zakrywający nos i usta.
Anna Mania, konsultant wojewódzkich chorób zakaźnych, była gościem Radia Zachód. Pani doktor, pięknie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję również. Do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W ciągu ostatnich 2 miesięcy pacjenci uczyli się funkcjonować w dobie pandemii. Niestety nie można zapominać, że wielu Lubuszan cierpi także na poważne schorzenia, które wymagają stałej opieki medycznej. Z nami jest ginekolog Rafał Rzepka. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pandemia spowodowała, że świat wstrzymał oddech. Byliśmy skupieni wyłącznie na pacjentach chorujących na COVID-19. Nie można jednak zapominać, że w tym czasie wiele Lubuszanek spodziewa i spodziewało się dziecka. Jak pan obserwuje, czy rzeczywiście ten stan nadzwyczajny, który pojawił się nie tylko w naszym regionie, ale także w całym kraju, wpłynął również na opiekę medyczną kobiet w ciąży?
Niestety wpłynął i wpłynął niekorzystnie. Należy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze pacjentki zaczęły obawiać się placówek służby zdrowia, zaczęły obawiać się poradni ginekologicznych, zaczęły obawiać się szpitali, ale również szpitale zaczęły obawiać się pacjentek. I obserwuje się niestety taką niekorzystną tendencję, że pacjentki ciężarne nie są poddawane w ostatnich czasach prawidłowej opiece położniczej, co no, może rodzić niezbyt pozytywne konsekwencje.
To oczywiście wynikało z tego, że kobiety obawiały się zakażenia koronawirusem i zgłaszały się po prostu zbyt późno?
Zgłaszały się zbyt późno. Niektóre zakończyły swoją opiekę ginekologiczną w momencie, kiedy pandemia w ogóle wybuchła, po czym trafiają w różnym stanie bezpośrednio do szpitala w okresie okołoporodowym. Wynika to troszeczkę z pewnego niezrozumienia problemu przez społeczeństwo, ponieważ no generalnie rzecz biorąc w większości cywilizowanych krajów świata jest tak, że placówki opieki medycznej funkcjonują w erze pandemii normalnie, tworzą tylko i wyłącznie pewne zabezpieczenia, które mają uniemożliwić rozprzestrzenianie się wirusa. Natomiast zmniejszenie dostępności do opieki, co niestety ma miejsce w naszym kraju, no niestety nie jest najlepszym rozwiązaniem dla właśnie pacjentów, którzy mają schorzenia inne niż te związane z zakażeniem koronawirusem.
Lubuszanie mogą korzystać z porad udzielanych przez telefon lub online, ale niestety takie rozwiązanie nie w każdej sytuacji się sprawdza. Warto uczulić lubuszan, pacjentów, by w momencie, kiedy obserwują, że te objawy są po prostu niepokojące, by przede wszystkim skonsultowali się z lekarzem, ale także zgłosili się do niego bezpośrednio.
Tak, porada elektroniczna pewnie jest dobrą poradą dla pacjentów, którym mamy przedłużyć leczenie, przedłużyć zwolnienie. Niemniej jednak zupełnie nie sprawdza się w położnictwie. W położnictwie podstawową zasadą wizyty jest ocena dobrostanu płodu. I niestety współcześnie się tego jeszcze przez telefon zrobić nie da i takie porady mogą rodzić więcej niekorzyści niż korzyści z punktu widzenia rozwoju wewnątrzmacicznego płodu.
Z takimi sytuacjami miał Pan również do czynienia u siebie?
No niestety mieliśmy takie sytuacje. Mieliśmy sytuację, w którym pacjentka 17 lutego zakończyła opiekę medyczną, nie zgłosiła się więcej do szpitala, prawdopodobnie z powodu obaw o to, że zostanie zakażona koronawirusem. No i została przywieziona w stanie ciężkim w okresie okołoporodowym kilka dni temu. Niestety stało się nieszczęście, bo doszło do zgonu wewnątrzmacicznego płodu, którego pewnie można byłoby uniknąć, gdyby ta pacjentka była regularnie kontrolowana ginekologicznie. Niemniej jednak pacjentka prawdopodobnie z powodu obaw się nie zgłosiła. Dlatego ja bardzo serdecznie zachęcam pacjentki ciężarne do tego, żeby jednak konsultowały się położniczo w sposób bezpośredni, bo my jako pracownicy opieki medycznej już nauczyliśmy się zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Mniej więcej wiemy, jak to robić, mamy do tego niezbędne środki i wydaje mi się, że w oddziałach położniczych, w poradniach położniczych jest już bezpiecznie, szczególnie w naszym województwie.
W przypadku kobiet w ciąży, kto w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do lekarza? Jakie objawy powinny być dla nas sygnałem, że jest to ten moment, by rzeczywiście spotkać się z medykiem twarzą w twarz?
Jeżeli chodzi o opiekę nad kobietą ciężarną, to są ustalone standardy postępowania i te standardy są niezależne od tego, czy w świecie rozprzestrzenia się pandemia, czy nie, ponieważ tylko one gwarantują prowadzenie ciąży takie, które zminimalizuje ryzyko nieszczęść wewnątrzmacicznych. Dlatego to się jak gdyby nie zmieniło. Pacjentki w pierwszym, drugim trymestrze zgłaszają się do ginekologów co miesiąc, w trzecim trymestrze co mniej więcej 2 tygodnie, po to, żebyśmy mieli na uwadze dobro dziecka i mogli monitorować, jak to dziecko wewnątrzmacicznie się rozwija. Ponieważ w położnictwie niestety jest tak, że odroczenie wizyty nieraz o jeden dzień, nieraz o kilka godzin może spowodować skutki nieodwracalne w postaci po prostu zgonu wewnątrzmacicznego płodu.
Panie doktorze, pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Zachód był ginekolog Rafał Rzepka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, do widzenia.
Karolina Kamińska, dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.